z roku na rok mamy coraz cieplejsze lata. Pory przejściowe, czyli wiosna i jesień są coraz krótsze. Zimy też nam się tak wypłaszczają, także no ewidentnie widać, że zmiany w klimacie postępują. Czyli ci naukowcy, którzy kilkanaście lat temu przewidywali, że to ocieplenie przyjdzie do nas, no niektórzy powątpiewali, niektórzy pukali się w głowę, jednak pokazuje to wszystko, że jednak oni mieli rację. I musimy się teraz z tą nową sytuacją zmierzyć. Powinniśmy iść w kierunku ekologii, właśnie czystego powietrza. Po pierwsze, te zmiany klimatu wymuszają na nas, no bo my jednak musimy to środowisko oszczędzać i traktować bardzo tak łagodnie. Temu właśnie mają służyć te wszystkie inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Ale także tutaj ekonomia już zaczyna grać rolę. Sami widzimy po rachunkach ceny węgla, ceny nośników innych energii, kopalnych źródeł, czyli gazu, czyli energii elektrycznej pochodzącej z węgla, są niesamowicie drogie i będą coraz droższe. Tutaj wszyscy eksperci przewidują, że no, taniej na pewno nie będzie, będzie coraz drożej.
Jak z ociepleniem klimatu i zanieczyszczeniem powietrza walczą w gminie Szprotawa?
Skorzystałem z wymiany pieca. Do tej pory paliłem głównie drewnem, w 95% drewnem paliłem i wymieniłem, skorzystałem z programu i z punktu w urzędzie pomocy i skorzystałem na gaz. Z zawodu jestem leśnikiem, trzeba dbać trochę o ekologię, a po drugie drewno też idzie do góry, no i lata lecą. Lata lecą, dlatego wygodniejszy był gaz. Zgłosiłem się do punktu naszego w urzędzie i praktycznie załatwiliśmy, ja przyniosłem dokumenty, które były wymagane i praktycznie żeśmy w ciągu godziny czasu stworzyli wniosek i tu panie wysłały wniosek. Po miesiącu dostałem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska umowę do podpisania.
Musieliśmy tutaj bardzo mocno pomóc mieszkańcom. Jesteśmy w ciągłej współpracy i w ciągłych kontakcie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Pomagaliśmy sobie nawzajem i ten program w sumie realizujemy wspólnie. Pełna, kompleksowa usługa dla mieszkańców, mając tą świadomość, że no nie wszyscy mieszkańcy mają możliwości techniczne i umiejętności, ażeby przesłać drogą elektroniczną wniosek. Czyli tą usługę wykonujemy kompleksowo.
Mieszkańcy gminy Skwierzyna aktywnie korzystają z programu Czyste Powietrze.
Mieliśmy wniosek Koła Łowieckiego z Gorzowa na reintrodukcję dropia, ale właśnie z uwagi na sytuację na wschodzie, ten wniosek został, można powiedzieć, przełożony na rok przyszły. Jest to właśnie też takie działanie, gdzie powoduje, że możemy coś odtworzyć. I między innymi no, dropia na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma. On występuje w Niemczech, występuje na Węgrzech, w Hiszpanii, na Ukrainie. Bardzo dużo było tego dropia. I stąd jest też taki, w Polsce również był, no ale został wytępiony, można powiedzieć. I teraz jest próba reintrodukcji. W latach poprzednich mieliśmy również takie wnioski, ale no, na chwilę obecną takim najważniejszym naszym tutaj jest właśnie ten drop.
Jakie działania może finansować Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze? To między innymi tematy dzisiejszej audycji z cyklu Pokonaj Smog. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Pokonaj smog. Pokonaj smog. Lubuskie, bliżej natury.
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i jednorodzinnych to cele programu Czyste Powietrze. Jak ten program funkcjonuje w gminie Skwierzyna, sprawdzał Sławomir Kordialik.
Lesław Hołownia, burmistrz Skwierzyna.
Panie burmistrzu, Skwierzyna gminą od jak dawna jest uczestniczącą w programie Czyste Powietrze?
No praktycznie można powiedzieć, że półtora roku będzie to już od lutego. Pierwsze wnioski tutaj do nas zaczęły spływać w ubiegłego roku. No i ten program realizujemy wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Od maja, w maju podpisaliśmy umowę.
Dlaczego, chciałem zapytać, czy aż takie złe powietrze jest w gminie?
Parę lat temu założyliśmy czujniki pomiaru emisji tutaj. Walczymy ze smogiem w gminie. Wiemy, które obszary miasta są najbardziej zagrożone emisją dwutlenku węgla, natomiast smogiem. Już wcześniej podjęliśmy decyzję, ażeby podjąć wszelkie działania możliwe w ramach swoich środków budżetowych, w ramach projektów różnych, ażeby po prostu obniżyć emisję dwutlenku węgla, tak zwany smog nas tutaj nie interesuje. Pierwsze rzeczy, które robimy, to w ramach tych projektów wcześniejszych, to i fotowoltaika na obiektach użyteczności publicznej i termomodernizacje, które robimy, ale również prowadziliśmy 2 lata temu możliwość dopłaty dla mieszkańców do wymiany kopciuków. Ten program bardzo dobrze nam się wpisywał do naszego projektu, bo mieszkaniec nie dość, że mógł pozyskać pieniądze z gminy, to również uzupełniał o dalsze środki z programu Czyste Powietrze, dlatego do tego się zabraliśmy. Chcieliśmy tutaj bardzo mocno pomóc mieszkańcom. Jesteśmy w ciągłej współpracy, w ciągłych kontakcie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Pomagaliśmy sobie nawzajem i ten program w sumie realizujemy wspólnie. Pełna, kompleksowa usługa dla mieszkańców, mając tą świadomość, że no nie wszyscy mieszkańcy mają możliwości techniczne i umiejętności, ażeby przesłać drogą elektroniczną wniosek, czyli tą usługę wykonujemy kompleksowo.
Panie burmistrzu, mówił pan o pomiarach, mówił pan o tym, że smog was nie interesuje, trzeba go z przestrzeni publicznej usunąć. Pytanie, jak pan ocenia jakość powietrza w Skwierzynie jako mieście, ale także w gminie Skwierzyna, bo przecież miejscowości, sołectwa, no tam też taki problem występuje z tak zwaną niską emisją.
My mamy te czujniki zamontowane w kilku miejscach w gminie. Te wyniki wskazywały, że one nie są złe. No wiadomo, w określonych porach, jeżeli mówimy to o sezonie zimowym, czyli o wygrzewczym, w określonych porach dnia one przekraczają normy, ale kompleksowo i jakbyśmy tak statystycznie ujęli, na przykład w okresie miesiąca czy pół roku, to one nie są złe. Dosyć dużo gospodarstw domowych w Skwierzynie ma już ogrzewanie gazowe, czyli nie emituje tych szkodliwych cząsteczek, które są najbardziej tu szkodliwe, ale zapalały się nam czerwone obszary i dlatego postanowiliśmy jednak działać jeszcze bardziej intensywnie i mam nadzieję, że nam się to dosyć dobrze udaje, bo przecież w stosunku do ilości mieszkańców po ostatnich wynikach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jesteśmy na 2. miejscu w województwie lubuskim, czyli te nasze działania jest skuteczne. Tutaj mówimy tylko o programie Czyste Powietrze, ale jeszcze należy dołożyć te działania, które robimy jeszcze z własnej inicjatywy i z własnej środków gminnych, czyli dopłacamy do wymiany kopciuchów jeszcze pieniądze, 4000 zł.
Kamila Sobczak, inspektor referatu komunalnego i ochrony środowiska.
Na panią spadła przyjemność, obowiązek, nie wiem w jakiej kolejności, zajmowania się tym programem. To trudny temat?
Wypełnianie jest samo w sobie wniosków nie jest skomplikowane. Wnioski o dofinansowanie są intuicyjne. Ciężej jest z wnioskami o płatność i dlatego mieszkańcy mają problem z wnioskami o płatność przy wypełnianiu.
Wypełnianiu internetowym, wypełnianiu osobistym, jak to jest? Przychodzą do pani pytać o to, co zrobić, gdzie wejść, jaką informację przekazać?
Mieszkańcy przychodzą, dopytują się. Starsze osoby nie mają dostępu do internetu, a wniosek do funduszu wojewódzkiego należy wypełnić drogą elektroniczną i dopiero w formie papierowej dosłać jeszcze podpisany własnoręcznym podpisem. I to największą trudność sprawia brak dostępu do internetu. Zazwyczaj jak mieszkańcy przychodzą, no to nie wchodzą sami na stronę. Przychodzą, dopytują się, umawiają się do nas od razu na pomoc w wypełnieniu wniosku o udzielenie dotacji, jak potem również o wypłatę.
Czy pani może pomóc usiąść obok potencjalnego beneficjenta, pomóc mu wypełnić tę ankietę, czy podobnie jak w spisie, nie wolno pani jednak siedzieć obok?
Siedzimy przy komputerze, mieszkańcy podają nam swoje dane i wpisujemy do wniosku, wypełniamy, oni są koło nas, sprawdzają te wnioski, czy nie ma gdzieś błędów, wiadomo, literowych i podpisują i wówczas zostaje wniosek wysłany pocztą i drogą elektroniczną.
Bo to jest tak, wypełniamy wnioski, wysyłamy, a potem przychodzimy z fakturami i otrzymujemy zwrot pieniędzy. To też u pani?
Tak, jeżeli ktoś przyszedł i złożył u nas wniosek o otrzymanie dofinansowania, dostał umowę, wówczas jak już wykona zadanie, czyli wymieni ten stary nieekologiczny piec na nowe źródło ciepła, przychodzi z fakturami, z dokumentacją od pieca i my wypełniamy wniosek o wypłatę dotacji.
Mówi pani o piecach. Zdaję sobie sprawę, że to jest najpopularniejsze działanie, ale program przewiduje też inne możliwości działania, które jakby zmniejszają te niskoemisje.
Tak, oprócz piecy na pelet, czy tam zagazowujących drewno, można zamontować pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne czy gazowe. W ostatnich 2 tygodniach bardzo dużo osób zgłosiło się o pomoc w wypełnieniu wniosku o udzielenie dofinansowania na pompy ciepła.
Ale podejrzewam, że piece jednak są najpopularniejsze.
Tak, chociaż u nas w gminie było sporo wniosków o gaz, no i jak mówię, właśnie w ostatnim okresie bardzo dużo na pompy ciepła było. I co jest łączone z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
Rośnie zainteresowanie tym programem? Jak to pani ocenia z perspektywy czasu?
Tak, no wiadomo, ludzie są w takiej sytuacji, wszystko do góry idzie i no chcą uzyskać to dofinansowanie, tym bardziej, że są 3 progi dofinansowania, podstawowy, podwyższony i najwyższy. W tym najwyższym można otrzymać 90%. Aż do finansowania. Teraz od 15 lipca weszła możliwość otrzymania już części środków przy podpisaniu wniosku o otrzymanie dofinansowania. Więc mieszkaniec może już zaliczkę firmie wpłacić, mając już gotówkę jakąś.
Waldemar Kowalewski.
Jest pan mieszkańcem Skwierzyny?
Od urodzenia.
Zdecydował się pan skorzystać z programu, konkretnie z którego fragmentu, a może z całości?
Skorzystałem z wymiany pieca. Do tej pory paliłem głównie drewnem, w 95% drewnem paliłem i wymieniłem, skorzystałem z programu i z punktu w urzędzie pomocy i skorzystałem na gaz, przeszedłem.
To świadomość w panu urosła, czy był inny powód, dla którego zdecydował się pan na wymianę?
Z zawodu jestem leśnikiem, trzeba dbać trochę o ekologię. A po drugie, drewno też idzie do góry, no i lata lecą. Lata lecą, dlatego wygodniejszy był gaz.
Jak pan pokonał całą tę drogę administracyjną? Ciężko było?
Nie, bardzo łatwo. Zgłosiłem się do punktu naszego w urzędzie i praktycznie załatwiliśmy, ja przyniosłem dokumenty, które były wymagane i praktycznie żeśmy w ciągu godziny czasu stworzyli wniosek i tu panie wysłały wniosek. Po miesiącu dostałem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska umowę do podpisania.
Umowa podpisana, odesłana, rozumiem, i to wszystko już załatwione i rzucił się pan w wir pracy. Nikt z nas nie jest, podejrzewam, fachowcem w dziedzinie pieców. Jak następował zakup? Korzystał pan z jakiejś podpowiedzi?
To znaczy ja akurat wziąłem firmę znaną, która zakłada piece gazowe, łącznie z projektantem i z tego, także poszedłem do fachowców. I fachowcy mi to poprowadzili dalej, łącznie z zamontowaniem i odebraniem przez gazowników.
Działa? Można już ocenić, jak funkcjonuje?
No działa, działa już. Jest ciepło, teraz zobaczymy, jak będzie przy ogrzewaniu, ale jestem bardzo zadowolony.
Muszę jeszcze zapytać o końcowy fragment, czyli zwrot pieniędzy, bo to na tym polega, że trzeba wyłożyć pieniądze najpierw, a potem one są refundowane. Tu napotkał pan jakieś kłopoty?
Żadnych kłopotów. Po zakończeniu inwestycji, odebraniu przez kierownika budowy pieca i całego urządzenia zresztą, zgłosiłem się właśnie do urzędu, do punktu, no i żeśmy rozliczyli. W ciągu miesiąca dostałem z Funduszu Ochrony Środowiska zwrot pieniędzy, który oni zaproponowali nam do dopłaty. A oprócz tego złożyłem wniosek na te 4000, co urząd. To samo w pierwszej kolejności było, że panie przyszły, zrobiły zdjęcia jako potwierdzenie starej instalacji. Po zgłoszeniu do urzędu, do pań tutaj przyszły, zrobiły zdjęcia nowej instalacji i praktycznie rozliczenie w ciągu miesiąca też dostałem dotacje z urzędu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze finansuje różne działania chroniące naturalne środowisko oraz wspierające instytucje, które je chronią. O szczegółach za chwilę.
Pokonaj smog.
Mówiliśmy o tym niedawno, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera również ochotnicze straże pożarne, państwowe jednostki straży pożarnej, ale również, jak czytam, Park Narodowy Ujście Warty. Moim gościem jest Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
To wsparcie polega na zakupie, czy wsparciu finansowym przy zakupie nowych lunet i lornetek, tak?
Dokładnie tak. 5 lipca razem z panem dyrektorem Parku Narodowego Ujście Warty podpisaliśmy umowę na dofinansowanie zakupu pomoc dydaktycznych, bo tak to trzeba nazwać, 60 lornetek oraz 2 lunet ze statywami. To są najważniejsze i najczęściej używane pomoce dydaktyczne właśnie w tym Parku Narodowym, gdzie to jest, który powstał.
Że tam są także zajęcia szkolne, że dzieci się po prostu przychodzą uczyć przyrody.
Dokładnie tak. Stąd jest ta, była ta, czy jest ta inicjatywa dyrektora i przy naszym udziale. Bo trzeba powiedzieć, że tak jak redaktor wspomniał, tam nie tylko indywidualni turyści przychodzą i podziwiają ten park, te siedliska ptaków, gdzie właśnie z tego powodu został utworzony ten park narodowy z tych walorów ornitologicznych i tych siedliskowych, często nazywany Rzeczpospolita Ptasia. I stąd ta pomoc, te narzędzia w postaci lornetek, lunet są najczęściej wykorzystywane właśnie w grupach szkolnych, edukacyjnych, a często są to grupy takie 30-osobowe. Jak przychodzi kilka, załóżmy, takich grup, to tego sprzętu na dzień dzisiejszy Park Narodowy posiada 35 lornetek. No i jak proszę sobie wyobrazić, jest kilka grup 30-osobowych, to ta lornetka na 2-3 osoby jedna wystarcza. Dokładnie. I niestety też zużywają się, bo wiadomo, komuś upadnie, gdzieś jakieś sytuacje są różne i ulegają zniszczeniu. Ale też tak pytają się dyrektora, jaki jest czas jakby żywotności takiej lornetki. No to trzeba powiedzieć, że to jest około 10, tak do 10 lat jest to używana, spory. Także to jest spory okres i ten zakup właśnie tych 60 lornetek i 2 lunet no, pozwoli na dłuższy okres wykorzystywania w tym parku, ale również można prowadzić w nowo wybudowanym ośrodku muzealno-edukacyjnym, multimedialnym takim. Także to jest nowoczesny obiekt i warto tam też zajrzeć i podziwiać multimedialnie walory przyrodnicze.
Rozumiem,
tego parku.
Rozumiem, że te lunety to w ogóle już do podglądania gniazd chyba samych z daleka.
Dokładnie tak, bo to jest
duże powiększenie.
Duże powiększenie na statywie, także
zdjęcia można robić.
Można, dokładnie tak, także to jest no, sprzęt już z takiej wyższej półki. Koszt tego dofinansowania to jest łączny 150 tysięcy, gdzie my zgodnie z naszymi zasadami dofinansowaliśmy 50%, czyli 75 tysięcy złotych. I miejmy nadzieję, że będzie bardzo dobrze i wykorzystywany w ramach tych zajęć edukacyjnych, bo jednak jak mamy coś namacalnego, wyjdziemy, te lekcje przyrody, takie na sucho, można powiedzieć książkowo, nie do końca też oddają pewną wyobraźnię na temat właśnie tego ptactwa, różnorodności, jaką mamy tutaj w Polsce.
Mówiliśmy o tym, że państwo finansują również sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych, państwowych jednostek straży pożarnych. Tutaj jest przykład Parku Narodowego, czyli wszystkie te elementy, które służą naturalnemu środowisku. A w jaki sposób ewentualnie, jeżeli jakieś stowarzyszenie, jakaś instytucja, organizacja no, prowadzi tego typu działalność, może się do państwa zwrócić właśnie o wsparcie finansowe?
Po prostu muszą złożyć wniosek.
Wnioski są na stronie internetowej?
Na stronie internetowej naszego funduszu. Sprawdzamy później, czy dany beneficjent, wnioskodawca mieści się jakby w naszym katalogu, w naszych zasadach dofinansowania. A są to czy kluby przyrodnicze, czy Liga Ochrony Przyrody, czy też również RDOŚ, który składa do nas wnioski w ramach tej puli państwowych jednostek budżetowych. I na takie właśnie działania edukacyjne, informacyjno-promocyjne.
Czyli to mogą być na przykład, nie wiem, koła łowieckie, także dokładnie, te, które działają na rzecz ochrony środowiska, te,
tak,
które edukują młodzież. Tak?
Dokładnie tak. Mieliśmy wniosek koła łowieckiego z Gorzowa na reintrodukcję dropia. ale właśnie z uwagi na sytuację na wschodzie, ten wniosek został, można powiedzieć, przełożony na rok przyszły. Jest to właśnie też takie działanie, gdzie powoduje, że możemy coś odtworzyć. I między innymi dropia na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma i jest, on występuje w Niemczech, występuje na Węgrzech, w Hiszpanii, na Ukrainie bardzo dużo było tego dropia i stąd jest też taki, w Polsce również był, no ale został
wytępiony,
można powiedzieć. I teraz jest próba reintrodukcji.
No podobnie
tego,
jak było z wilkami, no, z bobrami nam się troszeczkę czkawką odbija, bo bobrów nam przybyło strasznie.
Przybyło, ale to też jest pożyteczny gatunek, który może nie zawsze tam, gdzie trzeba, zatrzymuje tą wodę i powoduje podtopienia, ale jest ciekawym.
Ale bardziej racji możemy się od niego uczyć.
Dokładnie tak. To jest naprawdę dobry budowniczy.
Także były jeszcze te zające, o ile pamiętam,
reintrodukcja. Tak, dokładnie. Dokładnie w latach poprzednich mieliśmy również takie wnioski, ale no, na chwilę obecną takim najważniejszym naszym tutaj jest właśnie ten drop.
No i być może z czasem będziecie także finansować ule w miastach, bo to jest taki
nie
modny
ukrywam,
kierunek.
Nie ukrywam, że gdzieś tam kluje się pomysł, aby spowodować, czy doprowadzić do tego, aby pszczelarze, czy Związek Pszczelarski mógł zwrócić się do nas o pomoc finansową w powiększeniu pasieki, czy w utworzeniu pasieki. Jest to pomysł, który tak jak powiedziałem, kiełkuje i myślę, że w przyszłym roku możemy się spodziewać, że taki pomysł będzie.
A jeżeli chodzi o czas obecny, to w minionym tygodniu ruszył program Czyste Powietrze Plus, adresowany do tych ludzi, którzy mają trochę trudniejszą sytuację finansową, bowiem tutaj to dofinansowanie jest znacznie większe.
Ruszył 15 lipca nabór wniosków w ramach Czystego Powietrza Plus. Jest o tyle taka zmiana w tej odsłonie jakby kolejnej tego programu, że po złożeniu wniosku, po ocenie tego wniosku, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, my jako Wojewódzki Fundusz wypłacamy 50% kosztów tych kwalifikowanych z wnioskowanej kwoty dofinansowanie. Natomiast pozostała część będzie, czyli pozostałe 50% będzie wypłacane już na koniec, gdzie będą przedstawiane faktury, dokumenty, protokoły odbioru. I wtedy będziemy też również mieli rzeczywisty koszt, jaki beneficjent poniósł. I w ramach tej odsłony to najwyższe dofinansowanie, gdzie do 15 lipca było 69 tysięcy dla tych z tego tak zwanego ubóstwa energetycznego, będzie podniesione do 79 tysięcy, czyli o 10 tysięcy więcej, jak również ten podwyższony poziom dofinansowania, bo w ramach tej odsłony Czyste Powietrze Plus o dofinansowanie czy prefinansowanie, czyli tą zaliczkę, mogą się dwie grupy ubiegać, czyli ten podwyższony poziom dofinansowania, czyli musi mieć taki beneficjent zaświadczenie od wójta, burmistrza, prezydenta o dochodach, o swoich świadczeniach. I ten poziom najwyższy, gdzie tam jest 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jak 69, teraz jest w ramach tej odsłony od 15 79, a tu przy tym podwyższonym poziomie dofinansowania z 37 na 47 tysięcy.
Także sporo więcej pieniędzy, trzeba się spieszyć, ta pula jest ograniczona?
Nie ma tutaj puli ograniczonej, to jest wszystko w ramach programu Czyste Powietrze, gdzie mamy budżet założony, te 103 miliardy złotych, także środki na ten program są zagwarantowane. Miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie to finansowane ze środków europejskich po wdrożeniu programu Phoenix, ale to jest przyszłość. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego zagrożenia, że środki się kończą, czy nie będzie. Trzeba po prostu rozważyć, tak jak powiedziałem, jakie ogrzewanie chcemy mieć. No, na dzień dzisiejszy wydaje się takim najbardziej rozsądnym, to jest instalacja fotowoltaiczna wraz z pompą ciepła.
ten duet może nam zagwarantować, że będzie nam cieplej po prostu.
Dokładnie, dokładnie tak. I tutaj warto, warto przeanalizować zarówno swoją substancję, swój budynek, ale jak również niestety swój portfel, budżet danego Kowalskiego przysłowiowego.
A państwo nie finansują, bo widzę, te farmy fotowoltaiczne rosną jednym po drugim, w których około Sulchowy już dwie takie potężne są.
To znaczy finansujemy, bo do Wojewódzkiego Funduszu również mogą przedsiębiorcy się zgłaszać, tylko w formie pożyczki. Troszkę na jakby wyższych zasadach, ale w dalszym ciągu uważamy, że to są konkurencyjne, jeśli chodzi o banki komercyjne. I kilka takich instalacji mniejszych, czyli takich powyżej 20 kW, więc sfinansowaliśmy. Na dzień dzisiejszy mamy złożony wniosek, myślę, że na początku sierpnia będzie już rozpatrywany przez Radę Nadzorczą. I to już jest duża, duża inwestycja. To jest inwestycja chyba rzędu 30 milionów złotych. Sporą część Wojewódzki Fundusz planuje sfinansować w ramach tych inwestycji. Ale tak, coraz więcej powstaje tych farm fotowoltaicznych i to można powiedzieć, jeżdżąc po Polsce, ale też i po naszym województwie, to jest widoczne, chociażby właśnie pod Świebodzinem, czy w Sulechowie widzimy też potężną już instalację.
A właściciele instalacji fotowoltaicznych zacierają ręce w tym tygodniu, bo słońce dopisuje, także te liczniki ich pozytywnie nastawiają.
Tak, to jest właśnie, to jest ten plus tej instalacji fotowoltaicznej, że jeżeli świeci słoneczko, nie jest pochmurno, chociaż instalacja fotowoltaiczna funkcjonuje również, jeżeli jest pochmurnie,
ale
wydajność, wiadomo, jest tutaj na poziomie 30-40% swojej mocy.
Dziękuję bardzo. Moim gościem, przypomnę, był Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Dziękuję bardzo.
Marek Turowski wybrał się do Szprotawy, gdzie program Czyste Powietrze cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
Jesteśmy w Szprotawie, w gabinecie pana burmistrza Mirosława Gąsika w miejscowym ratuszu. Muszę państwu powiedzieć, że temperatura tu w tych starych murach, grubych pewnie, jest taka w sam raz, a klimatyzacji nie widzę, prawda? No ale niestety za oknem jest żar, czyli mamy ocieplenie klimatu.
No tak, z tym gabinetem i z tym chłodem to akurat mam szczęście takie, że mój gabinet jest od strony północnej, zacienionej, także on tutaj jest dosyć chłodny, natomiast te części południowe wystawione na ekspozycję słońca, tam gdzie pracują urzędnicy, tam już jest bardzo gorąco. Także widzimy tutaj wyraźnie, że chociażby ta aura za oknami pokazuje, że jednak to ocieplenie klimatu no jednak postępuje. Jednak z roku na rok mamy coraz cieplejsze lata. Pory przejściowe, czyli wiosna i jesień są coraz krótsze. Zimy też nam się tak wypłaszczają, także no ewidentnie widać, że zmiany w klimacie postępują. Czyli ci naukowcy, którzy kilkanaście lat temu przewidywali, że to ocieplenie przyjdzie do nas, no niektórzy powątpiewali, niektórzy pukali się w głowę, jednak pokazuje to wszystko, że jednak oni mieli rację. I musimy się teraz z tą nową sytuacją zmierzyć.
No właśnie takie źródła ciepła, które zanieczyszczają powietrze, swój wkład, w cudzysłowie powiem, mają.
No tutaj wiele elementów, czynników sprawia, że powinniśmy iść w kierunku ekologii, właśnie czystego powietrza. Po pierwsze te zmiany klimatu wymuszają na nas, no bo my jednak musimy to środowisko oszczędzać i traktować bardzo tak łagodnie. Temu właśnie mają służyć te wszystkie inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, ale także tutaj ekonomia już zaczyna grać rolę. Sami widzimy po rachunkach ceny węgla, ceny nośników innych energii, kopalnych źródeł, czyli gazu, czyli energii elektrycznej pochodzącej z węgla, są niesamowicie drogie i będą coraz droższe. Tutaj wszyscy eksperci przewidują, że no, taniej na pewno nie będzie, będzie coraz drożej. A z kolei tutaj w zimie mamy zamontowane na naszym ratuszu takie czujniki, które mierzą poziom smogu i zanieczyszczenia powietrza. No i w zimie niestety, to każdy może sobie wejść na naszą stronę i sobie obserwować te poziomy odczyty, no niestety te wszystkie odczyty, poziomy są bardzo mocno przekroczone. Z tego widać, że w zimie palimy czym popadnie i to czyste powietrze jest nam naprawdę bardzo potrzebne.
Czyli zatruwamy środowisko, a naprzeciw tym wszystkim problemom, może nie wszystkim, ale jednym z wielu, wychodzi właśnie program Czyste Powietrze.
No ten program tak pięknie łączy w sobie po pierwsze właśnie tą troskę o czyste środowisko, o czyste nasze powietrze, którym wszyscy przecież oddychamy, z ekonomią, czyli coraz bardziej te ekonomiczne czynniki nas także zmuszają do działań, bo za chwilę w zimie węgiel będzie prawdopodobnie kosmicznie drogi, a po drugie jego nie będzie fizycznie. Dlatego my musimy dynamicznie odpowiadać na te zmieniające się warunki naszego otoczenia.
Czyli odnawialne źródła energii.
Czyli odnawialne źródła energii. Po pierwsze pompy ciepła do ogrzewania, po drugie fotowoltaika do produkcji energii elektrycznej, ale także termomodernizacja naszych siedzib, naszych domów, naszych mieszkań, bo to wszystko razem sumowane właśnie powoduje, że będziemy żyli ekologicznie, ale także tanio, co jest niezwykle istotne przecież.
Jesteśmy w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym Czyste Powietrze. Pan Krzysztof Matkowski, który tutaj pracuje. Proszę pana, jakie jest zainteresowanie mieszkańców pomocą w uzyskaniu dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska?
Zainteresowanie jest spore. Naprawdę mnóstwo ludzi zgłasza się tutaj do mnie, prosi o pomoc, o wyjaśnienie w ogóle, jak działa ten program, co można tutaj uzyskać z tego programu, jakie pieniądze i ogólnie pomoc, powiedzmy sobie, techniczną w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, a później już wniosku o wypłatę środków.
Na czym mają ludzie problemy największe?
Największym problemem jest dokumentacja. W przypadku właśnie późniejszego etapu wniosku o wypłatę środków problemem są dokumenty od producenta danych urządzeń, które nie do końca zbiegają się z tym, co oczekuje tutaj Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Trzeba, powiedzmy sobie, w takim wypadku napisać do producenta danego urządzenia jakieś inne dokumenty bądź też udzielenie tutaj innych informacji. To jest właśnie głównym tutaj problemem, jeżeli chodzi o wnioski o dofinansowanie.
Czy w tej kwestii pan kontaktuje się z Funduszem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i na przykład jakieś dodatkowe informacje pan uzyskuje?
Tak, oczywiście. Prowadzę tutaj kontakt z Wojewódzkim Funduszem, jak też wcześniej wspomniałem, z producentami danych urządzeń, bądź też ze sprzedawcą. Po prostu proszę o pomoc w takim wypadku, o udzielenie jakichś rad, jak rozwiązać ten problem.
A na co ludzie wnioskują o dotację?
Najczęściej jest to wymiana źródła ciepła z tak zwanego kopciucha na właśnie ekologiczne źródło ciepła, czy to piec na pelet, pompa ciepła, również gaz też się tutaj zdarzało. Również sporo osób decyduje się na ocieplenie domu, czy też może ogólnie termomodernizację budynku, czyli również wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej. To są takie największe jakby tutaj kwoty kwalifikowane, tak? Najwięcej na to pieniędzy tutaj jest przyznawane.
A jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, czy ludzie decydują się składać takie wnioski?
Na fotowoltaikę jest mniejsze zainteresowanie niż, powiedzmy sobie, takie standardowe źródła ciepła, czy to na paliwo stałe w postaci peletu, czy to gaz, czy pompy ciepła.
A z czym to jest związane pana zdaniem?
Szczerze mówiąc, sporo ludzi boi się zakładać fotowoltaikę. Często nie mówią, dlaczego właśnie tego się boją tutaj, bądź też nie mają możliwości, no bo to też wiąże się, powiedzmy sobie, z jakimś terenem na położenie tej instalacji, czy też może z konstrukcją dachu jest to związane, czy po prostu nie mogą tego zamontować tutaj.
No a poza tym to jest droga instalacja, trzeba mieć pieniądze na to wcześniej, prawda?
Oczywiście, że tak, to nie kosztuje mało taka instalacja i też może z tego powodu również sporo osób się na to nie decyduje tutaj.
A czy pana zdaniem, gdyby nie było tego punktu konsultacyjno-informacyjnego, to ludzie daliby sami radę sobie z tymi wnioskami?
Powiedzmy sobie, jeżeli dokładnie by przestudiowali dokumentację, myślę, że tak, ale problem jest inny. Powiedzmy sobie, starsi ludzie nieobeznani z komputerami, z technologią, myślę, że nie daliby sobie tutaj rady. Tutaj jest główny problem.
Pan Andrzej Pogorzelski skorzystał z programu Czyste Powietrze, no i
Wymienił piec centralnego ogrzewania, rozumiem. Z jakiego na jaki?
Miałem piec na opał stały, czyli węgiel, drewno, wszystko paliłem, nie? Tak zwany kopciuch. Taki był zawsze od 35 lat, tak jak długo tutaj mieszkam, nie? No i zdecydowałem się na piec na pelet już, tej piątej klasy, 15 kV, nie? I w ubiegłym roku go zamontowałem i już pierwszą zimę z nim przeżyłem.
Ile taki piec kosztuje?
Sam piec to jeszcze ja przed podwyżką się załapałem w ubiegłym roku latem, to kosztował 10 800, na tyle mam fakturę.
Plus założenie, tak?
Założenie i wymiana części rur to było w granicach 5 000, także w granicach 15 chyba tysięcy miałem kwotę do wniosku, nie? O dofinansowanie. Elektronicznie ten wniosek złożyłem z synem, dałem radę elektronicznie, trudno było, ale żeśmy go przepchli jakoś, zwalczyliśmy. Następnie dość szybko, po 2 miesiącach przyszła decyzja przyznająca kwotę 5 000, nie? Dotacji. I później znowu żeśmy utknęli, bo już trzeba było w formie papierowej składać następny wniosek o płatność. To już było dość skomplikowane, powiem szczerze.
To nie są proste rzeczy.
Nie. I próbowaliśmy to zrobić, ale tam na kilku punktach utknęłem. Nie chciałem, żeby to później wszystko znowu tam utknęło w banku. I pojechałem do punktu konsultacyjnego i tam po jakimś miesiącu patrzę, na koncie jest 5 000.
Zadowolony pan jest z tego pieca?
Praktycznie obsługa, jak jest nastawione, serwisant, wszystko nastawił. Nie zmieniałem tego nastawiania, nie robię nic. W nocy się wyłącza, bo tak chciałem, że w nocy się wyłącza, o 6 rano się załącza znowu, także nie ma problemu. Raz na 2 tygodnie wynoszę tackę popiołu, pyłu i wyczytałem nawet na internecie, że jest wskazane, żeby go pod drzewka sypać, z uwagi, że on tam nie ma żadnych chemicznych lepiszczy, tylko jest spiekany chyba pod ciśnieniem i dobry nawóz jest z tego.
A to jest kwestia tylko centralnego ogrzewania, czy ciepłej wody również?
Ciepłej wody ja mam baniak też, ale mam też fotowoltaikę zainstalowaną, także ciepłą wodę załatwiam tym, nie?
Wiem, że 5 tysięcy takiej pomocy to nie jest zbyt dużo, no ale zawsze coś.
Ale zawsze jest coś. No. Przykładowo już cała robocizna, demontaż starego pieca, montaż nowego pieca, to już te koszty, te 5 tysięcy to mi pokryło. Ja nawet widzę, jak kiedyś zawsze wychodziłem na spacer, czy z psem wychodzę, żeś to patrzę, jaki walił czarny dym u mnie z komina. Naprawdę czarny. Paliłem węglem i to paliłem niby węglem, niby dobrej jakości, bo brałem zawsze ten droższy węgiel. O, to aż czarno. A teraz jak wychodzę, to mam wrażenie, że się nic nie pali.
No muszę powiedzieć, że to zainteresowanie jest. Widzimy te wszystkie warunki, o których powiedzieliśmy, zewnętrzne, o których powiedzieliśmy przed chwilą, także potęgują zainteresowanie, stymulują ludzi do właśnie tego kierunku działań. Cieszę się, że coraz więcej ludzi ma tą świadomość ekologiczną, ale także ekonomiczną. I ten program właśnie wychodzi naprzeciw tym właśnie potrzebom naszych mieszkańców. Cieszę się, ponieważ każda instalacja powoduje, że będziemy w zimie oddychali czystszym powietrzem, bardziej ekologicznym, a po drugie mieszkańcom naszym będzie się żyło taniej. Nie będziemy także uzależnieni od źródeł zewnętrznych.
Pokonaj smog.
Na zakończenie audycji jeszcze kilka ciekawostek. W naszej atmosferze bywało już kiedyś znacznie więcej dwutlenku węgla niż obecnie. Dwutlenek węgla to silny gaz cieplarniany, utrudniający ucieczkę ciepła w przestrzeń kosmiczną. Zapewnia nam sprzyjające warunki życia na naszej planecie. Problem w tym, że spalając takie jak dziś ilości węgla, ropy i gazu, znacznie przyspieszamy proces ocieplania klimatu, twierdzi profesor Marek Konarzewski.
Z ociepleniem mamy już absolutnie do czynienia, ba, daje się je mierzyć. W ciągu XX wieku średnia temperatura na lądach świata wzrosła w zależności od miejsc między gdzieś 0,4 a 0,6 stopnia Celsjusza. Wydaje się to niewiele, ale nawet ten pół stopnia przyrostu doprowadza w wielu miejscach do bardzo dramatycznych zmian klimatycznych. Dodajmy do tego, że tym, co się obserwuje na co dzień, są ogromne wahania temperatur. To nie jest ta średnia, tylko wahania, więc będziemy mieli do czynienia, już mamy w zasadzie, z bardzo gorącymi okresami, które będą się przeplatały z okresami niezwykle niskich temperatur. Średnia będzie rosła nam w sposób w zasadzie niezauważalny, natomiast te ekstrema będą coraz częściej występowały i już żeśmy tego doświadczyli również w Polsce. To, co jest dramatyczne, to fakt, że zmiany, które następują, są niebywale szybkie. Gdybyśmy się wybrali daleko na północ, to znaleźlibyśmy miejsca, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu były duże lodowce, w tej chwili te lodowce się bardzo cofnęły.
A to powoduje stały wzrost poziomu mórz i oceanów. W XX wieku ocieplanie się klimatu przełożyło się na podwyższenie poziomu mórz i oceanów od 11 do 16 cm. Obecne stulecie, tak twierdzi wielu klimatologów, zamknie się wynikiem około 50 cm. Niektórym nadmorskim miejscowościom grozi stopniowe zalewanie. Na polskich dachach coraz częściej pojawiają się solary podgrzewające wodę. Klimat w naszym kraju nie jest niestety zbyt łaskawy dla tego rodzaju źródła energii. Za długie zimy, za krótkie lata. Wiatr natomiast wieje o każdej porze roku, a turbiny są coraz bardziej efektywne. I to jest przyszłość, twierdzi Krzysztof Jaworski, projektant elektrowni wiatrowych.
Elektrownie dzisiaj są tak projektowane, że mogą pracować na bardzo małych wiatrach, na bardzo małych mocach. Otóż Amerykanie, Kanadyjczycy, Australijczycy zaczęli stosować elektrownie, mogę powiedzieć, domowe, takie, które można zamontować przy domu, wręcz powiedzieć można na dachu wieżowca. Taka elektrownia jest w stanie zaspokoić taki budynek, takie gospodarstwo, absolutnie potrzebną im ilość energii.
To nieodległa już przyszłość, gdy na dachach domów pojawią się wiatraki i to w bardzo różnych kształtach. A dziś coraz częściej spotykamy potężne wiatraki, które włączane są wprost do energetycznych sieci.
Teraz wiatraki są coraz większe, coraz wyższe.
Rafał Kujtkowski.
Śmigła są coraz dłuższe, co wiąże się z tym, że można stosować większe generatory i więcej tego prądu pozyskiwać
z jednego wiatraka.
Ostatnio stawialiśmy wiatraki 100-metrowe. Czyli już są takie wiatraki.
Co to znaczy wysokość?
Wysokość 100 metrów. Jedno śmigło wtedy ma ponad 43 metry długości.
Wystarczy minimalny wietrzyk?
Nie. Wiatraki nie mogą się włączyć, kiedy nie wieje albo wieje jakiś mały wiatr oraz kiedy wieje zbyt duży wiatr. Wszystkie te konstrukcje są zbudowane tak, że włączają się od 4 metrów na sekundę. Dopiero jest uruchamiany wiatrak, ponieważ mniejsza czy wolniejsza praca jest nieefektywna dla tego wiatraka, a też powyżej 15 czy 20 metrów na sekundę wiatraki są wyłączane, bo mogą osiągać już za duże prędkości.
Pokonaj smog.
Jakość powietrza, którym oddychamy, możemy sprawdzić przez dedykowane aplikacje w smartfonach, ale też możemy popodglądać przyrodę. Jednym z dobrych wskaźników informujących o czystości powietrza są rosnące w wielu miejscach porosty. Im dłuższa broda, tym bardziej czyste powietrze, wyjaśnia dr Marek Maciantowicz.
Przyroda reaguje na zmiany czystości powietrza i takimi najbardziej powiedzmy wiarygodnymi elementami, na podstawie których możemy badać czystość powietrza, są porosty. Jest tak zwana skala porostowa, która jest skorelowana z czystością powietrza. Po prostu w zależności od występowania określonych rodzajów porostów, możemy sami wokół swojego domu czy w swojej okolicy badać czystość powietrza. Po prostu jest taka zasada, że im bardziej rozbudowana struktura tych porostów, tym jest czystsze powietrze. Jeżeli ich nie ma, mówimy, że jest pustynia porostowa i tam jest bardzo nieciekawie, jeżeli chodzi o czystość powietrza. To są najczęściej centra miast, tereny przy jakichś ośrodkach przemysłowych. Natomiast im bardziej te porosty są rozbudowane, mają taką formę krzaczków, listków, a już najbardziej takimi bioindykatorami czystego powietrza są porosty, które przypominają brodę, a im dłuższa ta broda, tym można powiedzieć, że warunki te aerosanitarne są bardziej korzystne.
Dom energooszczędny oprócz właściwego ocieplenia, usytuowania, bryły wymaga również odpowiednio dobranego źródła energii, mówi audytor energetyczny Bogdan Grala.
W naszych warunkach klimatycznych musimy mieć źródło ogrzewania i coś, co ogrzeje nam dom właśnie w tych ekstremalnych warunkach. No i tutaj jest cała gama produktów, które na rynku funkcjonują. Tutaj mamy w osobnym pomieszczeniu pod schodami akurat umieszczone urządzenie służące wentylacji instalacji domu. To jest ten rekuperator, urządzenie służące do odzysku ciepła z powietrza wychodzącego. Powietrze usuwane z budynku ogrzewa powietrze do niego wchodzące, w związku z tym przy ekstremalnych temperaturach minus 20 stopni to powietrze, które nadmuchujemy do pomieszczeń, nie ma minus 20, ale powiedzmy 14-15. Więc musimy podgrzać jedynie o parę stopni, o 5-6 stopni, żeby uzyskać temperaturę taką, jaką jest w domu. I to jest główne zadanie tego urządzenia. Tutaj z kolei mamy urządzenie nazywane pompą ciepła, razem ze zbiornikiem na ciepłą wodę i z buforem, czyli zbiornikiem magazynującym ciepłą wodę służącą do ogrzewania budynku. W tym wypadku, akurat w przypadku mojego domu, mamy tutaj kolektor poziomy, mam dosyć dużą działkę wokół budynku, więc tutaj są zakopane rury na głębokości około 1,5 metra, w których krąży glikol, transportując to ciepło do pompy ciepła. Może potwierdzić to moja żona, że nie marzła w temperaturach, jak tutaj mieliśmy nawet minus 25. Temperatura w domu utrzymywała się w granicach 22-23 stopni.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za 2 tygodnie o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Za treści zawarte w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odpowiedzialność ponosi redakcja.